Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Unia Europejska bez wątpienia odmieniła polskie rolnictwo. Tutaj chyba nie znajdziemy kogoś, kto powiedziałby, że nie miała dużego wpływu na to, jak żyją rolnicy w naszym kraju. Ale te wątpliwości pojawiają się już przy okazji wielu nowych regulacji, choćby bardzo szeroko pojętego unijnego Zielonego Ładu, szeroko pojętego, ale czasami też nie do końca zrozumiałego, bo te przepisy są jednak dość skomplikowane. No to pora rozwiać, a może potwierdzić te wątpliwości. Ze mną Adrianna Wrona, analityczka do spraw rolnictwa i systemów żywnościowych w Instytucie Zielonej Gospodarki. Dzień dobry, witaj. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło jest mi tutaj z Państwem być.
Ada, rolnicy będą spędzali więcej czasu na papierologii niż na polu czy w oborze. Jest w tym trochę prawdy, czy to jednak gruba przesada?
Jak wszystko, jest to bardzo, bardzo skomplikowane. Wszystko w rolnictwie, odpowiedź na to pytanie również jest bardzo skomplikowana. Czy rolnicy będą spędzali więcej czasu? To się okaże. Intencja Unii Europejskiej i przeglądu Europejskiego Zielonego Ładu, który jest jednym z priorytetów Unii, ale też jednym z priorytetów polskiej prezydencji na najbliższe pół roku, jest ułatwienie tych przepisów, żeby rolnicy nie musieli spędzać większej liczby godzin na papierologii, a raczej mogli się skupić na wdrażaniu skutecznych rozwiązań, które pomogą im zarówno ekonomicznie, jak i miejmy nadzieję środowiskowo.
Powiedziałaś intencja, może to nie jest wprost dobre chęci, ale mamy takie powiedzenie, więc pytanie, czy z tych intencji rzeczywiście dojdzie do deregulacji. Zresztą to jest świeży temat, niedawno wystąpienie premiera, który oczywiście w różnych innych kwestiach bardzo szeroko mówił o deregulacji, o przedsiębiorcach, o tym, że jak bardzo to jest potrzebne w naszym kraju. Natomiast panuje takie przekonanie, no i pytanie, czy słuszne, że przepisy unijne tu, a deregulacja tu, albo jeszcze większa rozbieżność. No to jak to jest w rzeczywistości?
No ja nie chciałabym się wypowiadać na tematy związane z innymi sektorami. Niemniej jednak to, co myślę, że może wydarzyć się w rolnictwie, to rzeczywiście jest ułatwienie regulacji, czyli zmniejszenie tej papierologii dla mniejszych rolników, ale i regulacje, które są zdecydowanie bardziej jakby skupione na osiągnięciu poszczególnych celów. Tutaj nie bójmy się powiedzieć, że będą to najprawdopodobniej również cele środowiskowe, bo nie możemy udawać, że rolnictwo nie powinno brać udziału we wspólnotowym wysiłku dekarbonizacyjnym. Jednak kolejną sprawą wydaje mi się, że będzie coraz mniej regulacji odgórnych, tych odunijnych, a odpowiedzialność za projektowanie, jak i wdrażanie odpowiednich rozwiązań, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia tych wyznaczonych celów, spadnie po prostu na poszczególne państwo członkowskie, co jest z jednej strony bardzo dobrą informacją, ponieważ od dawna mówimy, że regulacje unijne są niedostosowane do potrzeb naszych rolników i czasem zaprojektowane w sposób, który po prostu utrudnia im życie. To teraz mamy szansę na to, żeby zmienić ten stan rzeczy, ale to też będzie wywoła może się spotkać z wieloma trudnościami, ponieważ nasz polski rząd będzie musiał te rozwiązania wypracować w dialogu z rolnikami i różnymi grupami innymi interesów.
A w jaki sposób tak najprościej wytłumaczyć, czym właściwie jest Zielony Ład, Europejski Zielony Ład?
No jest to taka strategia, która ma nas doprowadzić do neutralności klimatycznej, ale nie jako do celu samego w sobie, choć bardzo często jest to tak rozumiane, tylko do zbudowania odporności naszej gospodarki na zmiany związane ze zmianami klimatu. Mhm. Czyli tutaj nawet Zielony Ład, ja nie powiedziała, że to jest mówienie o tym, że upraszczamy Zielony Ład, to jest bardzo duże też uproszczenie, tak? Ponieważ kierunek Zielonego Ładu zostaje niezmienny. i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej jest celem, który został ustanowiony w prawie unijnym i do którego nie powinniśmy dążyć. No kwestia jest tutaj taka, że pewne przepisy rzeczywiście mogą sprawiać trudności i to będą i może Unia Europejska w przyszłości nie skupiła się wystarczająco dużo na jednoczesnym promowaniu tak i konkurencyjności i innowacyjności, więc tutaj na pewno troszeczkę ten fokus się zmieni, ale Zielony Ład, który ma nas doprowadzić do tej odporności, do tego bezpieczeństwa, o którym tak dużo mówimy, mamy nadzieję, że zostanie bez zmian.
No, a co to właściwie oznacza dla przeciętnego polskiego rolnika?
W jakim kontekście? Że Zielony Ład zostanie bez zmian? Czym jest Zielony Ład dla przeciętnego
Mówię
polskiego
o wprowadzeniu
rolnika?
Zielonego Ładu. No, wszyscy pamiętamy, to było kilka miesięcy temu, protesty rolników i takie ogólne oburzenie, niechęć, sprzeciw wobec Zielonego Ładu, czy może całych przepisów unijnych. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to wynika z realnych problemów, które ten Zielony Ład, te przepisy przyniosą rolnikom, czy być może nie do końca zrozumienia tego tematu, a jeśli nie zrozumienia, to czy problem jest po stronie znowu unijnych przepisów, które są zbyt skomplikowane, zagmatwane, czy może tego, jak one są odbierane, a może ktoś pomaga w zły sposób odbierać. No, to jest bardzo wielowątkowa sprawa, no ale tak mówiąc najprościej, no to jak to wpływa na rolników? Dlaczego oni protestują? No.
To tak, zagmatwanie komunikacyjne i bardzo słaba komunikacja z Unii Europejskiej jest na pewno jedną z przyczyn, no i nasza krajowa oczywiście narodowa jest jedną z przyczyn tego, dlaczego te protesty rzeczywiście miały miejsce. No i również to, że rolnicy nie byli wystarczająco uwzględnieni w planach. Dlatego też pojawia się bardzo wiele pomysłów na nowych sposobów tworzenia regulacji, które uwzględniają rzeczywiście w większym stopniu te różnorodne grupy interesów. Jednakże jeżeli mówimy tutaj o Zielonym Ładzie w rolnictwie, jak mówiłam, to jest duże uproszczenie, bo tak naprawdę to chodzi o instrument realizacji, powiedzmy, celów Zielonego Ładu, jakim jest wspólna polityka rolna. Wspólna polityka rolna ewoluowała bardzo od lat 60., kiedy została wprowadzona, kiedy to głównym założeniem i celem było właśnie bezpieczeństwo żywnościowe, rozumiane jako stała, stabilna produkcja w konkurencyjnych cenach. Jednakże na przestrzeni ostatnich dekad tak rozwinęliśmy tę naszą produktywność i produkcję, że już zwiększenie produktywności rolnictwa nie jest naszym nadrzędnym celem. Teraz wspólna polityka rolna została dostosowana bardziej do innych kontekstów ekonomiczno-społeczno-środowiskowych. W związku z tym infrastruktura zielona wspólnej polityki rolnej, która pojawiała się od jakiegoś czasu, ale po raz pierwszy w tej obecnej wspólnej polityce rolnej stała się silniejsza, wiązała ze sobą potrzebę wdrażania pewnych bardziej wygórowanych mechanizmów jakby środowiskowych, tak, i praktyk środowiskowych przy rolnictwie. Co oznaczało, że aby rolnicy mieli dostęp do dopłat bezpośrednich, musieli spełniać pewne warunki dobrej praktyki rolnej i pojawiły się dodatkowe ekoschematy. Jednakże tutaj wydaje mi się, że bardzo są dwa czy trzy bardzo ważne elementy w tej układance. Pierwszym elementem jest to, że reforma wspólnej polityki rolnej, która doprowadziła do jej dzisiejszego kształtu, dała bardzo dużo swobody krajom członkowskim w projektowaniu różnych rozwiązań mających na celu poprawę stanu środowiskowego i bioróżnorodności w rolnictwie. Więc tak naprawdę to nasz polski plan strategiczny i nasz polski rząd stworzył plan strategiczny w taki sposób, który no przynajmniej po części albo po dużej części jest skomplikowany dla rolników do zrozumienia i wdrożenia. Druga sprawa to jest to, że na przykład w przypadku tych wymagań dobrej kultury rolnej, które są no, pewnym wymogiem do dostania dopłat bezpośrednich, tylko podlegali im rolnicy, którzy posiadają ponad 10 hektarów ziemi, czyli jest to 25% polskich rolników. Więc a ekoschematy, o których wspomniałam, są to dodatkowe możliwości, to są dodatkowe zachęty do działań proekologicznych. Jest to rzeczywiście fundusz na te ekoschematy stanowi 25% funduszu z tego pierwszego filara. Już nie będę wchodziła w szczegóły. Jest obowiązkiem państwa, żeby mieć pieniądze na takie działania, ale nie jest to obowiązkiem rolnika, żeby w tych działaniach uczestniczyć. Więc to są dodatkowe po prostu możliwości.
A czy wprowadzenie Zielonego Ładu, tych przepisów, mówię, no znowu upraszczając, no ale tak staram się to zrozumieć i myślę, że nasi widzowie też mogą to w ten sposób zrozumieć. To oznacza zwiększenie kosztów produkcji, jeśli to będą inne wymogi, jeśli będzie tam, nie wiem, w strategii od pola do stołu jest kwestia zmniejszenia udziału nawozów. No te uprawy mają być bardziej ekologiczne. No czy to oznacza, że ta produkcja będzie droższa, a od razu kolejna rzecz, czy tym samym to droższe będą te produkty, czyli coś, za co my wszyscy zapłacimy?
No wydaje mi się, że tutaj to jest, no nie ma prostej odpowiedzi. Będą pewne praktyki i pewne technologie, które mogą spowodować rzeczywiście to, że koszt produkcji wzrasta, w związku z tym ceny produktów mogą wzrastać i to wszystko też zależy od gospodarstwa, w jakim wdraża się te technologie i działania. W jednych większych gospodarstwach inne techniki będą bardziej ekonomicznie uzasadnione, w mniejszych inne za to będą bardziej uzasadnione. Więc tutaj mamy wachlarz różnych możliwości, które można by było przeanalizować i wdrożyć w zależności od potrzeb. I jeżeli rolnictwo bardziej skupione na ochronie środowiska wejdzie nam w szerszą praktykę, no również ten popyt na żywność będzie większy, a w związku z tym ceny nie muszą być tak wysokie. Więc tutaj mamy zarówno jakby wsparcie, które powinno być wsparciem od strony rządu finansowym w pierwszej kolejności, żeby rolnicy byli w stanie wdrożyć odpowiednie do ich warunków produkcji innowacje. Może powinni być zapewne z nich, które finansowani, rekompensowani ekstra. Może przynajmniej na tym początkowym etapie, kiedy popyt nie jest, uzyskanie popytu na tą żywność nie jest takie proste, no i ryzyko produkcyjne również istnieje. No ale trzecia sprawa to jest to, że tak, im będziemy zwiększać podaż tych produktów, i działać też od strony popytowej, no nie musi być tak, że produkty będą niedostępne dla konsumentów.
A czym właściwie jest, jak rozumieć gospodarstwo ekologiczne, czy rolnictwo ekologiczne?
Takie, które korzysta ze sposobów i praktyk rolnych, które w długim terminie mają przysporzyć się do tego, żeby utrzymać warunki produkcji rolnej, czyli tutaj mówimy zarówno o poszanowaniu gleby i jej jakości, a widzimy, że jest tym coraz większy problem, jakość polskiej gleby spada, a przez to spada jakość, tak, i wartości odżywcze w produktach, które produkujemy. No i te produkty jest trudniej wyprodukować. Po trzecie, jakby to wpływa również na gospodarkę wodną, która już w Polsce jest zagrożona. Dostępu do tej wody mamy bardzo niewiele, więc powinniśmy tutaj z każdej strony działać i adaptacyjnie, i mitygacyjnie, żeby tą wodą zarządzać w sposób, który pozwoli nam na utrzymanie jej w systemie na dłuższy czas. No i też są tutaj oczywiście działania związane z redukcją pewnych środków ochrony roślin, tak, nawozów sztucznych, które wpływają negatywnie na bioróżnorodność. A od bioróżnorodności bardzo dużo zależy również no takim najprostszym tutaj przykładem jest temat pszczół, tak? Jeżeli nie będziemy mieć wystarczająco pszczół, zapylaczy w ogóle, no to po prostu produkcja nam spadnie. Więc musimy myśleć o całym ekosystemie i tak właśnie powinno być rozumiane to rolnictwo ekologiczne. I jeszcze jak mogę dodać jedną rzecz, tak? Bo mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym bardzo dużo i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce niestety jest nadal rozumiane jako ta podaż produktów stała w dużych ilościach, w niskich cenach, podczas gdy oczywiście wystarczająca podaż produktów i wystarczająco niskich, przystępnych dla konsumentów cenach jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego i to chcemy utrzymać w długim terminie również, ale największym zagrożeniem w tym momencie dla tego bezpieczeństwa żywnościowego będzie to, że my nie będziemy w stanie produkować żywności przez to, że nasze gleby będą wyjałowione, przez to, że będziemy się zmagać z coraz częstszymi i coraz bardziej trudnymi w skutkach zjawiskami, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tak, kolejną sprawą jest oczywiście wymiana pokoleń. Mamy coraz to bardziej zmniejszającą się liczbę gospodarstw wiejskich i młodzi ludzie nie są tak zainteresowani już produkcją rolną, jak byli powiedzmy kiedyś. Więc tutaj trzeba stworzyć, a nie będą, jeżeli widzą, że co roku jest tu kolejna nawałnica, to kolejna susza, to się staje coraz bardziej ryzykowny zawód. No plus jakby środowisko ekonomiczne jest trudne. W związku z tym, aby zapewnić atrakcyjność, no trzeba popracować nad również innowacją, która pomoże rolnictwu w dostosowaniu się do przyszłości.
Okej, okay, a uwzględniając te wszystkie składniki, o których mówiłaś, czy to nie odbije się na efektywności, która była tym jednym z pierwotnych celów te jeszcze kilkadziesiąt lat temu, o których mówiłaś wcześniej?
Jeżeli odpowiednio tym zarządzimy, nie powinno się to odbyć na efektywności. Kolejna sprawa jest taka, że na razie w latach 60. mieliśmy rzeczywiście problemy z niestabilnością dostaw żywności. Teraz jesteśmy eksporterem żywności. My tej żywności produkujemy bardzo dużo, a do tego jeszcze średnio mówi się, że 30% żywności się marnuje. Więc nawet ja tutaj nie chcę być jakby taka zbyt prostolinijna, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo skomplikowany obszar, ale mamy bardzo wiele różnych polityk i sposobów wpłynięcia na ten nasz system żywnościowy, który nawet jeżeli spadłaby nam odrobinę, tak jakby w krótkim terminie przynajmniej produkcja, nie wpłynie rzeczywiście na nasze bezpieczeństwo żywnościowe. No i tutaj mówię na przykład tak o tym, jak dużo żywności się marnuje. Tak? No kolejnym przykładem jest to, ile żywności produkowanej idzie na chów bydła, tak, czy produkcję mięsa sznecznych i to kwestia zmiana diety.
Właśnie, to przechodząc już trochę bardziej do takich zachowań konsumenckich, jak wspomniana zmiana diety. Myślisz, że w takim średnim terminie czy dłuższym okresie to mocno zmieni się w kierunku odchodzenia od mięsa? Bo myślę, że niewiele osób zastanawia się nad tym, a może, ale jeśli kilogram kurczaka kosztuje dwa razy mniej niż kilogram pomidorów, no to może to jest miejsce, w którym powinniśmy się zastanowić, po pierwsze, jakby jakiej jakości mięso mamy, skoro ono jest tak relatywnie tanie. No a po drugie, czy to, jak pytałem, długofalowo sprawi, że my od tego mięsa będziemy odchodzili, no uwzględniając te wszystkie inne czynniki związane z produkcją mięsa, z użyciem wody, produkcją gazów cieplarnianych i tak dalej?
To jest to sytuacja rzeczywiście bardzo, bardzo dziwna i że żyjemy w takim świecie, gdzie mięso jest tańsze od pomidora czy od brokuła. I też w dużej mierze wynika to z tego, że przetwórstwo i przemysł mięsny jest bardzo mocno subsydiowany jeszcze ze wspólnej polityki rolnej. I nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że w średnio w Unii około 80% wszystkich subsydiów trafia rzeczywiście na tą produkcję produktów odzwierzęcych, tak? Czyli no nie tylko mówię mięso, no ale również produkty odzwierzęce, bo to jakby, bo tak jak polityka rolna jest sformułowana, no to dopłaty idą od, tak, od areału, czyli a produkcja mięsa i produktów odzwierzęcych po prostu zajmuje dużo przestrzeni. Więc tak, żeby tak nie, jeżeli chodzi o zmiany diety, jest to temat bardzo mocno polityczny, jest to temat kulturowy, jest to temat biologiczny, jest to temat naprawdę tak bardzo wielowymiarowy, że ciężko jest powiedzieć, co się rzeczywiście w tym wydarzy, w tym obszarze. Jednak no, są badania, które jasno wskazują na to, że będziemy musieli zrezygnować z jedzenia takiej ilości mięsa, jaką jemy obecnie. Jest to nieuzasadnione w zasadzie niczym, nawet naszą kulturą i tradycją, do której tak często sięgamy, mówiąc o tym, że jest to kulturowe i człowiek musi tyle przyjmować produktów odzwierzęcych dla swojego zdrowia. No nie, to są trendy, które ewoluowały gdzieś w ostatnich, nie wiem, 70-80 latach. Nasi przodkowie wcale tyle nie jedli. Ale jest to temat bardzo trudny do poruszenia, więc no na pewno przydałaby się jakaś strategia bardziej zintegrowana na temat po prostu jakby żywności, nie tylko rolnictwa. W Polsce mówiąc o żywności, skupiamy się przede wszystkim na tej stronie produkcyjnej, tak? Czyli no głównie to jest polityka rolna, ale mamy jeszcze cały zasób różnych instrumentów i różnych sposobów, żeby wpłynąć na ten ostateczny jakby wachlarz, koszyk, tak, konsumencki. No i tutaj są różne możliwości jakby polityk od strony popytowej, tak? Czyli po pierwsze, żeby na przykład zmniejszyć ryzyko produkcji ekologicznej w gospodarstwach wiejskich, no nasz rząd mógłby wdrożyć zielone zamówienia publiczne w publicznych instytucjach, na przykład zdeklarować się, że produkty, które są tam stosowane, pochodzą właśnie od lokalnych rolników produkujących w sposób ekologiczny, a w ogóle jest mało tam produktów od zwierząt. Nie mówię, że kompletnie musimy zrezygnować, bo to nie o to absolutnie chodzi, ale na pewno powinniśmy z tego zrezygnować, żeby utrzymać no po prostu rolnictwo w dobrych warunkach, tak, na przyszłość.
Mówię, że to trudny temat i wielowątkowy, a gdzieś tam jeszcze w tle majaczy przecież mięso z probówki, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe i zastanawiające, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No dobrze, ale teraz podsumowując, może zostawmy te nawyki żywnościowe, wyszliśmy od tych przepisów unijnych, od tego zielonego ładu, zastanawialiśmy się nad tym protestem, sprzeciwem rolników. To zadam takie jedno najprostsze pytanie jeszcze na koniec. Czy jest czego się bać, a jeśli nie, no bo tak wnioskuję z tej naszej rozmowy, to dlaczego nie, jak wytłumaczyć, jak przekonać tych nieprzekonanych, czy tych, którzy trzymali transparenty z napisem tam, nie wiem, precz z Zielonym Ładem albo coś podobnego?
Nie ma czego się bać, ponieważ Zielony Ład naprawdę jest po to, żeby nam było lepiej, żeby nam się żyło lepiej, żebyśmy utrzymali bezpieczeństwo, żebyśmy żywnościowe, żebyśmy utrzymali i też bezpieczeństwo jakby całej gospodarki, żebyśmy utrzymali tą konkurencyjność, żebyśmy mieli obszary wiejskie, które nadal są tą tkanką pełną, tak, życia. I Unia Europejska naprawdę ma to na względzie i w taki sposób właśnie są przedstawiane kolejne plany i strategie, gdzie, bo może tutaj jeszcze jest dość istotne, żeby właśnie zahaczyć o ten temat. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale zahaczę.
Proszę.
Więc we wrześniu 2024 roku w odpowiedzi na protesty rolników z początku 2024 roku Ursula von der Leyen powołała specjalny zespół do spraw dialogu strategicznego do spraw przyszłości rolnictwa. Był to nowy model rozmowy na temat tego, jak to rolnictwo powinno wyglądać i polegało to na tym, że reprezentanci przy różnych organizacjach europejskich i tutaj będzie rolników, organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, przetwórców, spożywczych, wszyscy razem debatowali, rozmawiali. I efektem tej pracy był raport dialogu strategicznego, który też jakby wymienił szereg rekomendacji, w jakim kierunku powinna pójść transformacja tego europejskiego rolnictwa. No i tak, no przede wszystkim, ja jeszcze nie będę wchodziła w szczegóły, ale przede wszystkim jest to raport i są to rekomendacje, które cieszą się no całkiem dużym zadowoleniem ze strony różnych grup społecznych, ponieważ są bardziej ambitne niż się spodziewano, że mogą być, tak? No ale przede wszystkim zwracano uwagę, a przypominam, że one zostały ustanowione przez grupę reprezentantów grup o bardzo jakby różnych, czasem sprzecznych interesach. No i tak, no i pierwszą rekomendacją było to, żeby podejście do transformacji było znacznie bardziej kompleksowe, czyli już nie mówimy tylko o politykach podażowych, produkcyjnych, ale też właśnie popytowych, czyli od konsumenckich, w całym łańcuchu dostaw. No i druga sprawa, no to jest reforma wspólnej polityki rolnej. Tak, zwrócono uwagę na to, że wspólna polityka rolna nie dowozi nam tego, co powinno dowozić w odpowiedzi na obecny kontekst socjoekonomiczny, no i w związku z tym mile widziana jest jej transformacja. I w jakim kierunku ta transformacja powinna iść? Powinna iść w takim kierunku, żeby rolnicy aktywni, którzy rzeczywiście zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, no i ci w trudnej sytuacji, tak, czyli to będą mali rolnicy, młodzi rolnicy, bo tutaj mówimy cały czas jakby dużym naszym problemem jest to wymiana pokoleń, no i rozpoczynający rolnicy dostawali to wsparcie w pierwszej kolejności, ażeby nie było tak szeroko dystrybuowane, jak jest już teraz, jak jest obecnie, tak, więc tu już mamy pierwszą rzecz. Druga sprawa, no to są zwiększone płatności środowiskowe połączone z mierzalnymi rezultatami. A to oznacza, że w takim wypadku no chcielibyśmy już dawać płatności nie za to, że jest sama produkcja, tylko za to, że ta produkcja jest prowadzona w pewien sposób, który przybliża nas do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zapewnienie właśnie tych długoterminowych warunków do produkcji rolnej. No i oczywiście zwiększenie budżetu na płatności środowiskowe przy tej kolejnej reformie wspólnej polityki rolnej. Więc no to byłaby szeroka, tak naprawdę dość spora transformacja i dość duża zmiana w stosunku do tego, co się działo w ostatnich latach. No i te rekomendacje dialogu strategicznego mają być wzięte pod uwagę w tworzeniu wizji dla rolnictwa i żywności Unii Europejskiej. To jest ważny dokument strategiczny, który zostanie opublikowany już na dniach, bo 19 lutego, czyli co, na dniach, tak? I ten dokument ma uwzględnić rekomendacje dialogu strategicznego. Ja widziałam dostałam jakieś nieformalne informacje i nieoficjalne informacje na temat tego, co tam się może pojawić. Wszystko oczywiście jakby kawiatowane, że jeszcze może dojść do pewnych zmian. No ale rzeczywiście jakby jest tutaj rozmowa o tym, że większe skupienie się na osiąganiu konkretnych celów, tak? No i oczywiście oddanie odpowiedzialności za wdrażanie polityk i realizację tych celów państwu członkowskiemu. Więc jeżeli chodzi o ze strony Unii Europejskiej, no nie mamy się o co bać, tak? Bo jest jakby chęć wspierania tych, którzy są w potrzebie, jest chęć pracy nad tym, żeby zbudować i utrzymać dobrze funkcjonujące te obszary wiejskie, ale będzie to wymagało bardzo przemyślanych strategii ze strony naszego polskiego rządu, bo nie będzie już tak, przynajmniej ma tak nie być, albo może tak nie być, że pieniądze będą wydatkowane tak jak były. I tutaj już naprawdę kończąc, więc jest, ale wydaje mi się to bardzo, bardzo ważne, co chcę w tym momencie powiedzieć, że presja na wspólną politykę rolną i na nasz rząd będzie dość duża. Tak? I tutaj warto dodać, że środki na wspólną politykę rolną konsumują 30% unijnego budżetu. 1/3 środków unijnych wydajemy na rolnictwo. I tutaj wydaje się to już być dość jasne w rozmowach różnych grup społecznych, w tym decydentów, że no tak dłużej być nie może, tak? Żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie, gdzie mamy bardzo wiele konkurujących ze sobą priorytetów. I tutaj oczywiście jeszcze jest raport Draghiego na temat konkurencyjności, więc mamy tą konkurencyjność, mamy bezpieczeństwo, mamy innowacyjność, no i mamy zmianę klimatu. I to o tym nie należy zapominać. I żeby zrealizować nasze cele, czy żeby utrzymać po prostu Europę w dobrobycie, no musimy działać również w takim kierunku, więc musimy też działać w sposób, który wydatkować pieniądze, w sposób, który jest uzasadniony z punktu widzenia naszych strategicznych celów. Tak, więc tutaj jakby wielki apel i pytanie do naszego jakby rządu, jak zamierzamy się do tego ustosunkować i jak będziemy walczyć o to, żeby nasi rolnicy dostali jak najwięcej i żeby nasi rolnicy byli potraktowani w jak najlepszy sposób, bo presja jest. I teraz już się zaczynają rozmowy na temat przyszłego budżetu, więc tutaj mam nadzieję, że polski rząd, polskie Ministerstwo Rolnictwa już uczestniczy w tych rozmowach, a jest to naprawdę ważne. Bo jest to naprawdę ważne, żeby uczestniczyć aktywnie w tych rozmowach, bo rolnictwo też jest tak zróżnicowane w Unii Europejskiej, że jeżeli my nie zawalczymy o nasze interesy, nikt o nie nie zawalczy.
Czyli w najbliższym czasie nowy dokument, z którego wynika, że wsparcie będzie dla tych najbardziej perspektywicznych, ale potrzebujących i uzależnione od efektów, a nie z automatu, jak to było do tej pory. I o tym wszystkim szeroko, o polityce rolnej, o Zielonym Ładzie mówiła Adrianna Wrona z Instytutu Zielonej Gospodarki. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Państwu też dziękuję i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski, kłaniam się. Do zobaczenia.